Słuchasz polskiego programu SBS.
Tam co jakiś czas też spotykałem ludzi, którzy byli super sympatyczni. Tacy ludzie w drodze, ja nie wiem, ja z nimi od razu łapię kontakt, bo jesteśmy w podobnym miejscu, w podobnej sytuacji i zawsze jest jakoś tak miło i jest o czym rozmawiać. Spotkałem kilku rowerzystów, jedną Litwinkę i dwóch Australijczyków i jednego Holendra, tylko że oni akurat jechali przez cały odbyk, ale głównie z Melbourne jechali. No więc to zawsze są takie fajne spotkania, bo nie ma nikogo i nagle rowerzysta, to jest niesamowitego i niespotykanego. To zawsze czy się człowiek zatrzymał, pogadał, skąd jest, zresztą, nie wiem, to też się pozapraszaliśmy, no jeżeli tam był taki mat, powiedział, on chciał przyjechać do Europy, to ja mówię, jak chcesz, to przyjeżdżaj, to zapraszam. To było naprawdę fajne takie spotkanie gdzieś tam po drodze. No i to była taka wyprawa, gdzie ja naprawdę nie chciałem wracać. Ja bym jeszcze chętnie pojechał z miesiąc albo z dwa gdzieś dookoła morza Australii, bo to ta zielona część jest na pewno dużo bardziej urozmaicona i ciekawsza niż środek. No ale to jest może jakiś plan na kolejne lata, żeby zobaczyć, co jest dookoła. Tym bardziej, że wszyscy Australijczycy, których spotykałem, no to właśnie mówili, że którzy byli w ogóle zdziwieni, że ja tam jestem i po co ja jadę przez ten odbyt. Była taka para, pamiętam, Elliot ich spotkałem. No takie starsze małżeństwo, ale ona taka jakby zadbana, taka dama, i chwyciła mnie za rękę i mówi do mnie: darling, co ty robisz? Nie jedź tam, tam nic nie ma, weź bus. To już było... Ale w ogóle też bardzo dużo, no bo ja miałem flagę i bardzo dużo ludzi nie zatrzymywało. Ja nawet nie musiałem mówić, skąd jestem, bo oni po fladze wiedzieli, że trochę zdziwiło. Znaczy bardzo dużo ludzi trąbiło na mnie, ale nie tak jak w Polsce, jak na ciebie trąbił, tylko tak z wyrazami sympatii jakieś tam machało do mnie. Sporo ludzi robiło sobie zdjęcia, znaczy robiło mi zdjęcia, bo widziałem, że robili mi zdjęcia, jak jechałem, więc to chyba jest jakiś ewenement jednak, że tam ktoś jedzie rowerem. Dużo ludzi się zatrzymywało albo się zrównywało ze mną i pytali na przykład, czy potrzebuję wody albo jedzenia. Spotkałem takich, to już było przy Cuber Pedi, spotkałem takich trzech Australijczyków, którzy właśnie jechali na pust samochodami gdzieś tam pojeździć. No jak zobaczyli, że jestem tutaj rowerem, no to ten jeden do mnie podszedł i powiedział, że musi mi wcisnąć dłoń, bo to, co robię, jest niesamowite i on gdyby miał 50 lat mniej, to bardzo chętnie też by wsiadł na rower i przejechał Australię rowerem. Zatrzymałem się na takiej rest area i tam cała rodzina do mnie podbiła i zapytali, czy mogą ze mną sobie zrobić selfie, więc to też było super miłe. Takie małżeństwo z Wiktorii się zatrzymało, pytając właśnie, czy czegoś mi nie potrzeba, i na chwilę rozmawialiśmy, no to opowiadali mi o tym, że kupili nie kampera, bo ich nie było stać, tylko vana. No i trochę mi opowiadali właśnie o tym życiu w kamperze, jak to wygląda i że... Naprawdę wszyscy byli bardzo mili. Ja nie spotkałem się z ani jednym jakimś takim... No może pod sam koniec już tam dwa razy jakieś tiry na mnie natrąbiły. Z tym, że nie z mojej winy, uważam, że nie wiem, dlaczego to zrobili, ale nie popsuło to mimo wszystko całego wrażenia tych super uprzejmych i miłych ludzi, których spotkałem gdzieś po drodze. Ale większość, jak tylko popatrzyła na flagę, no to wiedziała, że to jest Polska. Wiedziała, że Polska leży w Europie. Ja myślę, że oni są trochę jak Amerykanie, bo ja nigdy nie miałem do czynienia z Australijczykami. Byłem pewien, że są trochę ignorantami, jak w Stanach, że nie mają pojęcia, gdzie leży jakikolwiek kraj w Europie, poza Francją może i Niemcami. No ale okazuje się, że nie i że byli całkiem dobrze zorientowani, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Europie. Co tam się dzieje, jak się żyje, no wiedzieli, nie wiem, o mniej więcej jak wygląda w tej chwili sytuacja między Rosją, Ukrainą i resztą Europy, jakiś konflikt Palestyna-Izrael, no wszystko, ze wszystkim byli naprawdę na bieżąco i to mnie też zdziwiło, że oni są tak daleko od tego wszystkiego i w zasadzie mogliby się tym nie przejmować, a mimo wszystko są bardzo dobrze zorientowani. Znaczy, miałem jedną taką dziwną sytuację, że znaczy dziwną, to w mojej głowie ona była dziwna, wiesz, bo to wyglądało jak hotel z leśnienia, bo zatrzymałem się takim miasteczku, które było trochę upiorne, muszę przyznać. Takie malutkie z takimi ludźmi właśnie w sklepie. Było na przykład dwóch panów, którzy wyglądali jak tacy XIX-wieczni poszukiwacze złota, wiesz. Zarośnięty pan z taką brodą, wychudzony, tak dziarsko idący. Ja się zatrzymałem tam w hotelu, w którym nie było absolutnie nikogo. Ja byłem sam. I to tylko dlatego, że akurat pani wychodziła, bo on chyba był zamknięty. Pani wychodziła, zapytałem, czy można się tu przenocować. No i pani mnie jakoś tam wpuściła, zamknęła mnie w tym hotelu i później całą noc byłem tam zupełnie sam w takim miasteczku, które też było dość opustoszałe. Magiczny moment. No to chyba pod Uluru, no to jest taki, wiem, że bardzo sztampowy moment, ale no to jest rzeczywiście piękna skała, gdzie jak się właśnie chodzi gdzieś dookoła, no to są te gra tych światła, cieni, że mimo, że to jest na środku pustyni, to jest taka enklawa właśnie trochę zielonego tam jest dookoła. No jest też bardzo skomercjalizowane niestety to miejsce i bardzo turystyczne, ale mimo wszystko no fajnie było tam być i to zobaczyć. To było też, dlaczego właśnie jechałem do Australii, bo chciałem koniecznie zobaczyć, bo to też się nie zdarza tutaj w Europie, żeby nie było tego zanieczyszczenia światłem, bo wszędzie te duże miasta jednak te światło emitują, a tam, no to jest coś, ja potrafiłem leżeć przed namiotem, no niedługo, bo jednak było zimno, ale no to jest 10-15 minut i patrzeć się w niebo i oglądać Drogę Mleczną, bo tego w życiu nie widziałem i jak spotykałem tych innych rowerzystów, to właśnie pierwsze w zasadzie, co wymienialiśmy między sobą, to wow, czy ty widziałeś to niebo, które tutaj jest? I wszyscy właśnie mówili o tym niebie, że to jest najlepszego stawie tej podróży właśnie, że można się w to niebo popatrzeć. Ja też zaczynałem często, bo miałem dużo kilometrów dziennie do zrobienia, czasami, nie wiem, 170, czasami 200, więc ja musiałem zacząć z samego rana, gdzieś o 6, no o 6 to jeszcze tak 6-7 jest ciemno, tak naprawdę ciemno. No jadąc Stuart Highway właśnie w takim nocnym anturażu, no to też jest bardzo magiczne doświadczenie. Ja się na samym początku bardzo tego bałem, bo jednak to jest znacznie, tam jest znacznie ciemniej niż tutaj w Polsce. Ale koniec końców dość szybko się do tego przyzwyczaiłem. Przyzwyczaiłem się też do tego, no, że jak się bezpiecznie zachować na drodze, kiedy jest ciemno, bo ja oczywiście miałem jakieś tam lampki, odblaski i tak dalej, no ale te tiry gdzieś tam jeździły, ale ten ruch jest bardzo niewielki w nocy. Ktoś jechało, no to z daleka było widać, bo oni miały tak mocne te światła właśnie dlatego, że zwierzęta, kangury i tak dalej. Takiego tira to widać 5 minut, zanim on się do ciebie zbliży, więc ja wtedy zdążyłem sobie zjechać gdzieś na pobocze, trzymać się i on nie mijał wtedy. W takiej wyprawie to zawsze jest przerażające to, że to ty musisz trochę zaufać kierowcy, który będzie cię wyprzedzał z tyłu. Różnie może się stać, bo tacy ludzie na wyprawach też giną pod kołami samochodu, jeżeli dojdzie do jakiejś wypadki. Moja kolejna wyprawa będzie przez Kanadę i to jest taka Trans-Canada Highway, to się nazywa. 7,5 tysiąca kilometrów, najdłuższa droga na świecie, tak w obrębie jednego kraju. No, na Australii to było, większość musiałem zgromadzić sam, ale miałem na przykład za moje ubrania odpowiadała firma, która wyposażyła mnie w rowerowe ubrania z wełny merino, które były naprawdę super, bo jak nie ma wody i nie ma gdzie tego prać, no to akurat wełna to jest coś takiego, co wystarczy przewietrzyć. Miałem zbiórkę internetową założoną, także stamtąd też trochę pieniędzy mi wpadło, bo znajomi postanowili mnie wesprzeć, do co im jestem bardzo wdzięczny. No i resztę sobie gdzieś tam musiałem pozbierać. Wiem, że pieniądze to jest jakby jedna strona medalu i to zawsze gdzieś tam coś się uda dozbierać, ale no, gorzej było z urlopem. No, pracując na etacie, to ciężko jest dostać miesięczny urlop, ale ja akurat miałem taką, powiedzmy, luksusową sytuację, że zmieniałem pracę. Jednym z warunków tej zmiany było to, że ja w tym czerwcu dostanę tego mojego przejścia. Było to, że ja dostanę miesięczny urlop. Ja jestem pewien, że wrócę zobaczyć Australię, tym bardziej, że nie tylko ja mam chyba taką potrzebę, bo spotkałem takiego Holendra, Petera, i Peter był w podróży dookoła świata ze swoją żoną, on już jest na emeryturze, wrócił do Holandii i czuł taki niedosyt Australii, bo przejechał ją tylko tam, nie wiem, kawałek. że teraz wrócił właśnie na cały rok i cały rok będzie jeździł dookoła, bo chce właśnie zobaczyć wszystko to, co gdzieś tam ominął. Miał duży problem z wizą, bo okazuje się, że tak turystycznie, żeby zostać na rok w Australii, to nie jest tak łatwo, no ale tam chyba po pół roku jakiejś pertraktacji mu się udało, więc on jest dla mnie inspiracją i wydaje mi się, że ja również wrócę do Australii, żeby ją zobaczyć i poznać lepiej.
Opracowała Agnieszka Berton, SBS Polish.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.